Człowiek zawsze budował świątynie. Były i są one świadectwem tkwiącej w człowieku tęsknoty za Bogiem. Są śladem poszukiwań człowieka w jego dążeniu do dosięgnięcia Boga. W pewnym sensie już wieża Babel była taką próbą, ludzką próbą osiągnięcia Boga, dotarcia do nieba o własnych siłach. Świątynie pogańskie miały przybliżyć Boga ludziom, ale działo się coś wręcz odwrotnego. Oddalały ludzi od jedynego, żywego Boga. Człowiek łudził się, że przez samą obecność w świątyni, gdzie, jak wierzono, zamieszkuje Bóg, znajduje się bliżej Boga, że przez uczestnictwo w obrzędach, wykonanie odpowiednich rytuałów staje się bliższy Bogu, zyskuje Jego przychylność. Czy podobnie rzecz miała się ze świątynią zbudowaną przez Salomona? I tak, i nie. Dla tych Izraelitów, którzy przychodzili tu niejako z obowiązku, by dopełnić przewidzianych prawem czynności rytualnych, podczas gdy w swoim życiu na co dzień nie kierowali się Bożym Słowem, świątynia była miejscem, w którym próbowali uspokoić własne sumienie. Natomiast dla ludzi, którzy żyli z Bogiem na co dzień, świątynia była miejscem, w którym mogli oddawać Bogu chwałę i miejscem, które symbolicznie zapowiadało nadejście Mesjasza. Różnica najbardziej jaskrawo uwidoczniła się w czasie przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. Ludzie żyjący w cieniu świątyni, tacy jak Symeon czy Anna, rozpoznali Chrystusa i powitali Go z radością. Żyli z Bogiem na co dzień i rozpoznali w Jezusie Bożego Syna. Mieli duchowe rozeznanie, bo w pokorze i z serca służyli na co dzień Bogu, nasłuchując Jego głosu. Natomiast ludzie religijni tylko powierzchownie, traktujący świątynię jako miejsce pracy lub, co gorsze, handlu, oraz ci, którzy odwiedzając świątynię byli dumni z tego, że wypełniają jedynie słuszne obrzędy i rytuały, a w gruncie rzeczy nie znali Boga i brakowało im miłości, zarówno względem Boga, jak i ludzi, ci nie rozpoznali w Jezusie Bożego Syna i odrzucili Go. Nie mieli bowiem duchowego rozeznania. Byli zarozumiali i pyszni. Polegali na własnej sprawiedliwości, na swoich własnych osiągnięciach i zasługach. Pomyślmy. Świątynia jerozolimska, tak jak namiot spotkania, całą swoją symboliką zapowiadała osobę Mesjasza, Jezusa Chrystusa. A jednak ogromna większość tych, którzy byli z nią związani, nie rozpoznała i nie przyjęła Bożego Syna. Stało się tak dlatego, że ludzie, którzy uczestniczyli w życiu świątynnym, żyli tak naprawdę bez wsłuchiwania się w głos Boga, bez stosowania się na co dzień do Jego najistotniejszych poleceń. A przecież najważniejszym z nich jest przykazanie miłości. Ci ludzie byli duchowo ślepi, nie znali tak naprawdę Boga, nie było w ich sercach miłości. Dla Boga nie jest istotne uczestniczenie człowieka w obrzędach. Dla Boga ważne jest życie człowieka na co dzień i to, czy życie to cechuje posłuszeństwo Bożym poleceniom i miłość. W czasie naszych audycji podkreślaliśmy to już niejednokrotnie. Gdy studiowaliśmy księgi Samuela, zwróciliśmy uwagę na Boże słowa przekazane przez proroka Samuela pierwszemu królowi Izraela, Saulowi. Posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Gdy rozważaliśmy treść ostatniej, piątej księgi Mojżesza, czyli księgi powtórzonego prawa, zwróciliśmy szczególną uwagę na słowa: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Drogi przyjacielu, Bogu chodzi o serce człowieka, o to, żeby w sercu człowieka panowała miłość, także i w moim i w Twoim sercu. Tylko wtedy jesteśmy zdolni do tego, by być posłusznymi Bogu, który jest miłością. Myśl o budowie świątyni w Jerozolimie pojawiła się, jak pamiętamy, najpierw w umyśle i sercu Dawida. Król Dawid pragnął zbudować świątynię, aby znalazła w niej godne schronienie Arka Przymierza. Dawid mówił o świątyni jako o podnóżku stóp Pana. Wiedział, że nie będzie ona mieszkaniem dla Boga, który jest nieograniczony, który jest Panem nieba i ziemi. Podobnie wierzył i wyznawał Salomon. Wiedział, że niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie objąć Boga. Świątynia miała być miejscem, w którym miano oddawać cześć nieograniczonemu, żywemu Bogu. Bogu, który wypełnia całą rzeczywistość. I dla wielu ludzi takim miejscem była. Wielu bogobojnych Izraelitów przybywało tu, by pokłonić się Bogu i oczekiwało nadejścia Mesjasza Izraela, Syna Bożego, żyjąc wiernie z Bogiem na co dzień. Ale dla wielu świątynia była tylko miejscem spełnienia powinności kultowych, miejscem wypełniania obrzędów i tradycji, powodem do dumy i wywyższania się nad innymi. Podkreśliliśmy już to, że świątynia była symbolicznym obrazem osoby Jezusa Chrystusa, że była zapowiedzią tego, co nastąpiło naprawdę. Bóg zamieszkał pośród swego ludu, stając się człowiekiem w Chrystusie. Cały wystrój świątyni, wszelkie składane tam ofiary, wszelkie czynności kapłanów, wszystkie obrzędy były symboliczną zapowiedzią osoby i dzieła Chrystusa. I ci, którzy przywiązali się li tylko do świątyni i do obrzędów, a nie pamiętali o żywym Bogu, nie poznali Go i nie nosili w sercu Jego słów, nie stosowali się na co dzień do Bożych wskazówek. Ci popełnili tragiczną pomyłkę. Nie rozpoznali Jezusa, Syna Boga, Zbawiciela i Pana. Niestety i dzisiaj, choć Bóg objawił nam w pełni to, w jaki sposób chce pośród nas zamieszkiwać w Chrystusie, choć znamy już nie symbole, ale rzeczywistość, wielu z nas nie rozumie nadal i nie poznaje istoty chrześcijaństwa i istoty Kościoła. Wielu przywiązuje się do budynku, do obrzędu, do tradycji, nie pojmując, że Bóg pragnie zamieszkiwać w naszych sercach, że tu właśnie chce mieć swoje mieszkanie, swoją świątynię. Gdy studiujemy list do Efezjan, zwracamy uwagę na to, jak wyraźnie Bóg wskazuje na potrzebę odrodzenia, potrzebę odnowienia naszych serc, po to, by mógł zamieszkać w nich Duch Chrystusowy, by mógł nas oczyszczać, udoskonalać, tak żebyśmy stali się żywą cząsteczką prawdziwego Kościoła, rzeczywistej świątyni Boga, zbudowanej z serc ludzi wierzących, związanych z Chrystusem, odrodzonych dzięki Chrystusowi. Pamiętamy obraz organizmu, ciała, którego głową jest Chrystus, a członkami wierzący. Pamiętamy obraz świątyni zbudowanej z żywych kamieni, z serc ludzkich, świątyni opartej na fundamencie apostołów i proroków, której kamieniem węgielnym jest Chrystus. Wszystkie te obrazy w niezwykły sposób przemawiają do nas. Studiujmy jak najczęściej list do Efezjan i zastanawiajmy się nad tym, czym w istocie jest Kościół Chrystusowy. Te obrazy powinny nas ciągle pobudzać do przeanalizowania naszego stosunku do Boga, do Chrystusa i do Kościoła. Czy jest ten stosunek właściwy? Czy nasze chrześcijaństwo to żywa, osobista więź z Jezusem? Czy nasze życie to proces nieustannego rozwoju, duchowego wzrostu, w poddawaniu się przemieniającemu działaniu Ducha Bożego? Czy Kościół to dla nas żywy organizm związany nierozerwalnie z Chrystusem, jak z głową, z mózgiem, który nami kieruje? I czy my, ja i ty, znamy swoje miejsce w tym ciele, w tej żywej świątyni? Czy Chrystus jest Panem naszego życia na co dzień? Drogi przyjacielu, są to pytania, których ważności nie można przecenić. Są to najważniejsze pytania, jakie możemy i jakie powinniśmy sobie w swoim życiu stawiać. Jeśli postawimy je szczerze, Bóg wskaże nam odpowiedź, bo obiecuje to w Piśmie Świętym. Dlatego też i my spotykamy się, by wspólnie czytać i rozważać słowa Biblii, by zrozumieć i przyjąć objawione nam Boże Słowo. 7 rozdział 1 Księgi Królewskiej opisuje budowle wzniesione przez króla Salomona. Oprócz świątyni wybudował on w Jerozolimie okazały pałac. W pierwszym wierszu 7 rozdziału 1 Księgi Królewskiej czytamy: własny dom budował Salomon 13 lat, zanim go całkowicie wykończył. Budowa świątyni trwała, jak pamiętamy, 7,5 roku. Budowa pałacu niemal dwukrotnie dłużej, 13 lat. Była to więc z pewnością niezwykle okazała budowla. W drugim wierszu czytamy o drugim leśnym pałacu Salomona. Zbudował leśny dom libański, 100 łokci długi, 50 łokci szeroki, 30 łokci wysoki, a był on wzniesiony na czterech rzędach cedrowych kolumn z cedrowymi belkami na tych kolumnach. Dom w lasach Libanu był zapewne miejscem, gdzie Salomon spędzał swoje wakacje. Był to dom bardzo obszerny. Jego długość, 100 łokci, to rozmiar połowy boiska piłki nożnej. Był wysoki na około 15 metrów. Spoczywał na czterech rzędach słupów z drzewa cedrowego. W dalszych wierszach rozdziału 7 pierwszej królewskiej czytamy: zbudował też salę tronową, gdzie odbywał sądy, a więc salę sądową, którą kazał wyłożyć drzewem cedrowym od posadzki aż do stropu. Dom zaś jego, w którym mieszkał, w drugim podwórzu z tyłu tej sali, był zbudowany tak samo. Dla córki Faraona, którą Salomon pojął za żonę, też kazał zbudować taki sam dom, jak ta sala. Salomon, jak widzimy, wyróżnił jedną ze swoich żon, córkę Faraona. Nie dla każdej bowiem żony wybudował pałac. Byłoby to zresztą niemożliwe, bo musiałby ich zbudować bardzo wiele. W 13 i 14 wierszu rozdziału 7 znajdujemy taką informację. Król Salomon sprowadził z Tyru Hirama. Był to syn pewnej wdowy z plemienia Naftali, ojciec zaś jego był Tyryjczykiem, odlewnikiem brązu, niezwykle mądrym, roztropnym i znawcą wszelkiej roboty w brązie. Przybył on do króla Salomona i wykonał dla niego całą robotę. Nie chodzi tu o Hirama, króla Tyru, lecz o innego Hirama, artystę o pochodzeniu żydowskim. Jego matka była Żydówką, a ojciec znanym brązownikiem z Tyru. Hiram wykonał kolumny z brązu z artystycznie wykończonymi głowicami. Czytamy: potem ustawił te kolumny w przedsionku świątyni. Ustawiwszy prawą kolumnę, nazwał ją Jachin, a ustawiwszy lewą kolumnę, nazwał ją Boaz. Kolumny znalazły się w przedsionku świątyni, a ich nazwy znaczą: Jachin, Bóg dokona pięknej rzeczy, i Boaz, w nim tkwi siła, albo mocny duchem. Dwie kolumny w przedsionku świątyni, mające w swojej nazwie piękno i siłę, symbolizowały twórczą moc Boga. W psalmie 96 znajdujemy słowa Dawida, wielbiącego Boga: majestat i godność w obliczu Jego, piękno i moc w Jego świątyni. Moc wskazuje na zbawienie. Bóg ma moc, by wybawić każdego grzesznika. Piękno jest wezwaniem do wielbienia Boga, do oddawania Mu chwały i czci. Powinniśmy Bogu oddawać cześć pięknem naszego życia. Jeśli chcemy oddawać Bogu chwałę, musimy najpierw doświadczyć Jego uwalniającej mocy. Musimy doznać mocy oczyszczenia z grzechu. Wtedy możemy czcić Boga pięknem naszego uświęconego życia. Drogi przyjacielu, powinniśmy Bogu przynosić chwałę naszym czystym życiem na co dzień. Nie jest istotne to, czy wznosimy do Niego ręce w świątyni i czy ta świątynia jest piękna. Gdy znajdujemy się w miejscu, które przypomina nam o obecności Boga, powinniśmy zwrócić się do Niego z prośbą o oczyszczenie, o przemianę serca, przemianę myśli i uczuć. Prorok Izajasz, gdy miał w świątyni wizję Boga, zawołał: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Z naszych ust powinno paść podobne wyznanie, a wtedy Bóg oczyści nas i usłyszymy, jak Izajasz, głos Pana: usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Wyznanie swojej grzeszności, swojej słabości jest konieczne dla doświadczenia Bożej oczyszczającej mocy i zakosztowania piękna uświęconego życia. Wróćmy do opowieści 7 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Hiram odlał z brązu nie tylko dwie kolumny, ale także wielki zbiornik wody, który stanął na kapłańskim dziedzińcu świątyni. Ta wielka kać miała kształt morza. Czytamy w 23 wierszu: sporządził kać odlewną, wyobrażającą morze, okrągłą, długości 10 łokci od krawędzi do krawędzi. 5 łokci wynosiła jej wysokość na krawędzi. obwód zaś jej wynosił 30 łokci. Pod jej krawędzią były wokoło ozdoby w kształcie pączków kwiatu po 10 na każdy łokieć długości, okalające kać dookoła. Po dwa rzędy takich ozdób były odlane razem z nią. Ten pięknie ozdobiony zbiornik wody służył do obmywania się kapłanów. Oprócz tego Hiram sporządził także 10 brązowych umywalni i 10 brązowych wanien. Były one potrzebne do dokładnego obmycia się kapłanów, którzy składali krwawe ofiary. Kapłani obmywali się w wodzie. Wiemy, że woda bardzo często symbolizuje w Biblii Boże Słowo. Słowa Boga mają moc, by nami wstrząsnąć, by nas oczyścić, by nas przemienić. Pozwólmy, by Słowo Boga oczyszczało nas i uświęcało. Obmywajmy się w Bożym Słowie. To znaczy, stosujmy się do Niego w naszym życiu na co dzień. Wprowadzajmy w nasze życie Boże myśli, Boże standardy, Bożą miłość. W końcowym fragmencie 7 rozdziału 1 Księgi Królewskiej czytamy: Następnie Salomon kazał sporządzić wszystkie przedmioty dla świątyni pańskiej. Ołtarz ze złota i złoty stół na chleby pokładne. 5 świeczników z prawej i 5 z lewej strony ze szczerego złota przed miejscem najświętszym, z kwiatami i lampami i szczypcami ze złota. Do tego miednice i noże i kropielnice i kadzielnice i węglarki ze szczerego złota. Także zawiasy do podwoi wewnętrznego przybytku, miejsca najświętszego i do podwoi przybytku głównego ze złota. A gdy dokończono całą robotę, jaką podjęto z polecenia króla Salomona nad świątynią pańską, sprowadził tam Salomon święte dary Dawida, srebro, złoto i naczynia i złożył je w skarbcu świątyni pańskiej. Czytaliśmy najpierw o ołtarzu kadzidlanym i o stole z chlebami pokładnymi i złotym świeczniku siedmioramiennym. Wiemy, że i złoty ołtarz kadzidlany, i stół z chlebami pokładnymi, i złoty świecznik siedmioramienny zapowiadały symbolicznie osobę Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W namiocie spotkania świecznik był jeden. W świątyni Salomona było 10 świeczników. Nie zmienia to symbolicznej wymowy źródła światła w świątyni Bożej. Jest nim Jezus Chrystus. On jest światłością świata. Jest prawdziwą światłością, która, jak pisze Jan, rozświetli każdą ciemność naszego świata i ukaże drogę do Boga, drogę do zbawienia i wiecznego życia. Jan tak opisuje nowe, wieczne Jeruzalem. Świątyni w nim nie widziałem, bowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka.